Mówiliśmy poprzednio o okolicznościach, w jakich Izraelici dotarli do góry Synaj. Mówiliśmy też o przejmującym do głębi, wstrząsającym zjawisku, jakim było manifestowanie się obecności Pana na górze Synaj. Dzisiaj studiować będziemy treść 20 rozdziału Księgi Wyjścia, gdzie zapisanych jest 10 Bożych przykazań. Od początku 20 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej czytamy: Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Ja jestem Pan, Twój Bóg. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jest to pierwsze przykazanie, które otwiera początkową część dekalogu. Tę część, która mówi o właściwej relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Druga część dekalogu mówi natomiast o właściwych relacjach pomiędzy ludźmi. Tak więc początkowe przykazania mówią o relacji Bóg-człowiek, a przykazania dalsze o relacji człowiek-człowiek. Na początku Bóg mówi: Ja jestem Pan, Twój Bóg. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bóg stwierdza, że jest jedynym, prawdziwym, żywym Bogiem, Panem nieba i ziemi. Nie ma innych, podobnych do Niego, porównywalnych z Nim bogów. Są to bóstwa wymyślone, nieprawdziwe, stworzone przez człowieka. Bóg potępia więc politeizm, wiarę w wielu bogów. Na początku swego listu do Rzymian apostoł Paweł pisze o przyczynach szerzenia się politeizmu. Pisze o ludziach, iż mimo, że byli w stanie poznać Boga, którego niewidzialna istota, wiekuista moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, ale znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pokrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Tak apostoł Paweł tłumaczy powstanie wiary w wiele bóstw. Bóg mówi: Ja jestem Pan, Twój Bóg, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Dalej czytamy: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Niektórzy ludzie mówią: dzisiaj nie mamy bożków, figurek, obrazów, posągów, którym mielibyśmy oddawać cześć i przypisywać im boską moc. Nie jest to jednak do końca prawdą. Są i dzisiaj ludzie, którzy wierzą w moc obrazów, figurek, wizerunków i oddają im cześć. Ale jest coś o jeszcze szerszym zasięgu i coś o wiele poważniejszego. Dla wielu ludzi bożkami stają się określone dobra, wartości, ideały. To, co jest dla człowieka najważniejsze, staje się jego bożkiem. Na przykład zapewne niewielu ludzi dzisiaj czci, jak kiedyś Grecy i Rzymianie, bożka wina Bacchusa. Ale dla milionów ludzi bożkiem jest pełna butelka alkoholu. Ogromna rzesza ludzi jest dzisiaj uzależniona od alkoholu. Alkohol stał się ich bożkiem. Żyją dla niego, nie myślą o niczym innym, tylko o tym, jak zdobyć następną pełną butelkę. Podobnie nie ma dzisiaj zapewne zbyt wielu wyznawców bogini Afrodyty, ale dla milionów współczesnych ludzi bożkiem stał się seks. Inni czczą pieniądze, jeszcze inni żyją dla sławy, dla zdobycia rozgłosu, dla zrobienia światowej kariery. Wszystko, czemu oddajemy nasz czas, nasze serce, naszą duszę, staje się naszym Bogiem. Żywy Bóg, Pan nieba i ziemi, mówi wyraźnie: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. W 7 wierszu 20 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. W innym tłumaczeniu czytamy, iż nie wolno nam wypowiadać imienia Boga nadaremnie. Dla czczych rzeczy nadaremnie oznacza niewłaściwie, niepotrzebnie, niegodnie. Jest to kategoryczny zakaz nadużywania imienia Bożego, na przykład do magii, do zaklinania czy do przeklinania. Jest czymś przerażającym, jak często można usłyszeć imię Boga, imię Jezusa, pomiędzy przekleństwami lub okrzykami gniewu. Jak często imię Boga wymawiane jest w sytuacjach zupełnie niewłaściwych, niegodnie, bluźnierczo. Ostrzegajmy, powstrzymujmy ludzi, którzy szargają imię Boga, którzy pomiatają Nim, i sami nigdy nie wypowiadajmy Jego imienia niepotrzebnie, niegodnie, bez czci. Pamiętajmy, Bóg wzywa każdego z nas: nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa Jego imienia. Dalej czytamy: pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana, Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twych bram. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Dzień szabatu został dany Izraelowi jako szczególny znak, znak przymierza. Szabat oznacza odpocznienie. Prawdziwe odpocznienie znajdujemy w Chrystusie. Odpocznienie daje nam wiara w Jezusa, zaufanie Zbawicielowi. Odkąd znamy Jezusa Chrystusa i Jego dzieło, możemy prawdziwie odpocząć, trwać w pokoju z Bogiem. Każdy dzień naszego życia powinien być odpocznieniem Pana, dniem poświęconym Jemu, Zbawicielowi. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian: jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Jeśli dla kogoś więc istotne jest i dziś zachowywanie dnia szabatu, pozwólmy pozostać mu przy swoim zdaniu. Dobrze jest wyłączyć jeden dzień z rutynowych zajęć i poświęcić go wielbieniu Boga. Ale właściwie każdy dzień powinien być dniem przeżytym ku czci, ku chwale Bożej. W czasie Nowego Przymierza w sposób szczególny myślimy o Bogu w pierwszym dniu tygodnia, na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i na pamiątkę zstąpienia na ziemię Ducha Świętego. Dobrze jest przeznaczyć dzień odpoczynku na wyciszenie się, na rozważanie Bożego Słowa, na modlitwę, ale pamiętajmy, że odkąd znamy Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana, każdy dzień, nie tylko szabat, nie tylko niedziela, każdy dzień powinien być dniem szczególnym, dniem radości i wdzięczności za wielkie chrystusowe dzieło zbawienia, które otwiera nam bramę wieczności, gdzie miara dni i czas w ogóle traci wszelkie znaczenie. Nie jesteśmy w stanie omówić dzisiaj szczegółowo wszystkich przykazań dekalogu. Mówimy jedynie o najistotniejszych sprawach związanych z główną treścią poszczególnych przykazań. Czytamy dalej w 12 wierszu 20 rozdziału Księgi Wyjścia. Czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. To przykazanie otwiera drugą część dekalogu, tę, która mówi o relacjach międzyludzkich. Jako pierwsza wymieniona jest tu relacja rodzice-dzieci. Nie jest to przypadek. Jest bardzo ważne, jaki w rodzinie jest stosunek rodziców do dzieci i dzieci do rodziców. Wychowanie dzieci jest wielkim, trudnym, ale i pięknym zadaniem. Rodzice powinni okazać dziecku miłość, troskę, a także w mądry sposób nauczyć ich dyscypliny, samodzielności, umiejętności współżycia z innymi. Natomiast dzieci powinny okazywać rodzicom szacunek, wdzięczność i miłość. Gdy brakuje tych wartości, całe społeczeństwo się chwieje. Narasta przestępczość, wzrasta przemoc. Całym narodom grozi moralny upadek. Następne przykazanie to zakaz. W 13 wierszu 20 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Nie będziesz zabijał. Nie zabijaj. To Boże wezwanie dotyczy każdego z nas. Jezus wyjaśnił, że nawet gniew wymierzony przeciw naszemu bliźniemu jest czymś godnym potępienia. Jezus powiedział, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd i że każdy, kto by rzekł bliźniemu głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Naszym powołaniem jest kochać naszego bliźniego, a nie zabijać. Nie zabijać go choćby gniewem, słowem albo czynem. Nie będziesz cudzołożył. To następne wezwanie miłującego nas Boga. Bóg nie zakazuje nam cudzołóstwa, by nas ograniczać, ale by nas chronić. Pragnie, byśmy żyli w szczęśliwych, trwałych, wiernych sobie związkach małżeńskich. Przestrzega nas przed wszelkimi pozamałżeńskimi kontaktami seksualnymi, które rujnują, przynoszą nieszczęście. Tak zwana rewolucja seksualna szermuje hasłami wolności, przyjemności, a powoduje zranienia, upokorzenia, wpędza w niewolę namiętności, rodzi brak zaufania, cynizm, poczucie bezsensu. Seks nie może być oderwany od miłości. Nie może dawać trwałego szczęścia bez zachowania wzajemnej wierności, zaufania, bez wzajemnego obdarowywania się wszystkim, co posiadamy, wszystkim, kim jesteśmy. Kochający nas Bóg pragnie nas chronić, pragnie naszego szczęścia. Dlatego wzywa nas dzisiaj, tak jak przed tysiącami lat, nie cudzołóż. Następne Boże wezwanie brzmi: nie kradnij. Ten nakaz dotyczy wszystkiego, co chcemy przywłaszczyć sobie w sposób niewłaściwy, nieuczciwy, niegodny. Bóg pragnie, byśmy z czystym sumieniem mogli powiedzieć: zapracowałem na wszystko, co posiadam, w sposób uczciwy, nie krzywdząc nikogo, nikogo nie okradając. Nie wolno nam bogacić się kosztem innych. Nie wolno nam zawłaszczać niczyich dóbr materialnych, intelektualnych, pod jakimkolwiek pozorem. Bóg nakazuje wyraźnie: nie będziesz kradł. W 16 wierszu 20 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Kłamstwo, fałszywe świadectwo jest czymś wstrętnym, czymś, co może zrujnować życie naszego bliźniego. Ten zakaz obejmuje także mówienie półprawd, powtarzanie plotek, obmawianie. To wszystko, co najczęściej wygląda niewinnie, a ma bardzo poważne konsekwencje. Kłamstwo, obmowa, plotkowanie to wstrętne, niszczące cechy, niegodne człowieka wierzącego. Ostatnie, 10. przykazanie brzmi następująco: Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Chciwość to jedna z najgorszych cech charakteru. Apostoł Paweł w liście do Kolosan nazywa chciwość i pożądliwość duchowym cudzołóstwem, bałwochwalstwem. Jeśli pożądamy dóbr naszych bliźnich, jeśli zazdrościmy im dóbr materialnych, a także wszelkich innych osiągnięć, zdolności, umiejętności, jesteśmy ludźmi niegodnymi miana chrześcijan. Nasze serce nie jest bowiem wtedy zwrócone ku Bogu, lecz ku dobrom tego świata i nie ma w nas miłości, a jedynie chciwość, żądza, pazerność, zazdrość. Jest to jeden z największych, najbardziej rujnujących grzechów współczesnego człowieka. O 10 przykazaniach Bożych mówić będziemy szerzej w czasie lektury 5 Księgi Mojżeszowej, Księgi Powtórzonego Prawa. Natomiast teraz spójrzmy, jakie były efekty objawienia się Boga Izraelowi na górze Synaj. Bóg przekazał Izraelitom prawo, objawił im swoją świętość, swoją wolę, swoje standardy moralne, a towarzyszyły temu niezwykłe zjawiska. Czytamy: wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać. Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli. Mojżesz rzekł do ludu: nie bójcie się. Bóg przybył po to, by was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. Izraelici byli przerażeni. Nadanie prawa było potężnym, wstrząsającym zjawiskiem. Boże prawo jest czymś poważnym. Ukazuje nam naszą grzeszność. Ukazuje nam fakt, że zasługujemy na śmierć. Dzięki Bogu, że jest Bogiem łaskawym, miłosiernym, że pragnie naszego ratunku, naszego zbawienia. Winniśmy często z wdzięcznością powtarzać słowa apostolskie: zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. W końcowej części 20 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: rzekł nadto Pan do Mojżesza: tak powiesz Izraelitom: wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem. Nie będziecie sporządzać obok mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota, nie będziecie sobie czynić. Uczynicie mi ołtarz z ziemi i będziecie składali na nim wasze całopalenia, wasze ofiary biesiadne. Z waszej trzody i z bydła na każdym miejscu, gdzie każę wam wspominać moje imię, przyjdę do was i będę wam błogosławił. Bóg poleca Mojżeszowi zbudowanie ołtarza. Ołtarz będzie służył do składania ofiar. Ołtarz to obraz krzyża Golgoty, gdzie w ofierze złożył swoje życie Boży Syn, Jezus Chrystus. Dlatego po przekazaniu Mojżeszowi prawa Bóg poleca mu zbudować ołtarz. Wszystkie ofiary, które będą na nim składane, zapowiadać będą krew przelaną przez Chrystusa dla naszego odkupienia. Prawo ukazuje nam naszą grzeszność i wskazuje potrzebę ratunku, zbawienia. Prawo jest drogowskazem, przewodnikiem do Zbawiciela. Ołtarz zapowiadał ofiarę, jaką dla naszego zbawienia złożył na krzyżu Jezus. Zwróćmy uwagę, że Bóg polecił Izraelitom zbudować ołtarz jeszcze zanim powstała pierwsza świątynia, namiot zgromadzeń. Ołtarz ma być budowany wszędzie tam, gdzie wędrować będzie lud Boży. Bóg powiedział, jak czytamy w 24 wierszu: uczynisz mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. To jest wspaniała Boża obietnica. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. Stanie się tak, gdy na ołtarzu będą składane ofiary, a tak naprawdę dlatego, że wszelka przelana na ołtarzu krew będzie zapowiadać krew Chrystusa. Tylko ona ma moc, by nas oczyścić, by przynieść nam zbawienie i obfite błogosławieństwo. W liście do Hebrajczyków czytamy, iż Chrystus wszedł raz na zawsze do prawdziwej świątyni, czyli do nieba, nie z krwią kozłów i wołów, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Biblia zapewnia nas, że krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Drogi przyjacielu, Bóg od początku pragnął nas ratować, pragnął nas zbawić i pragnie, byśmy Mu służyli. Otwórzmy swoje serca na działanie Bożego Ducha. Pozwólmy, by Chrystus oczyszczał nas, by nas przemieniał, a spełnią się słowa Pana: przyjdę do Ciebie i będę Cię błogosławił.